3/10 w wersji A w sprawie projektu statutu miasta Poznania przekazuję głos przewodniczącemu komisji doraźnej panu radnemu Janowi Chudowieckiemu.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, doraźna komisja statutowo-regulaminowa zajmowała się od czasu zamknięcia pierwszego czytania wszystkimi poprawkami, które zostały w międzyczasie zgłoszone. Wszystkie poprawki zostały bądź to w drodze głosowania przyjęte, bądź też komisja z nimi nie zgodziła się, postanawiając przedstawić Państwu brzmienie takie, jak było to poprzednio. W związku z procedurą, która istnieje, te wszystkie uwagi, wnioski dotyczące zmian, poprawek, które zostały przyjęte przez komisję, zostały przedstawione w tych materiałach, które Państwo otrzymali. Natomiast pozostała część uwag, które nie znalazły akceptacji komisji i z tymi musimy się dzisiaj tutaj, może je przedstawić Państwu i poddać pod głosowanie. Natomiast chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, która nie znalazła się w zapisie obecnej wersji statutu miasta Poznania. Jedno zdanie zabrakło, które wyjaśnia sytuację. Dotyczy to paragrafu 34 w ustępie 2. Ta sprawa dotyczy odłączania od terenu osiedla fragmentów celem przyłączania do innego osiedla. Dodany został na zasadzie podobieństwa do sytuacji wcześniejszej, to znaczy podziału osiedla, przypadek związany z przeprowadzaniem konsultacji. W ustępie tym zabrakło jednego zdania i chciałbym prosić Państwa o uzupełnienie o to zdanie paragrafie 34 ustęp 2. Po słowach musi on także uzyskać pozytywną opinię organu uchwałodawczego osiedla, do którego ma być przyłączony. Zdanie w brzmieniu następującym. Przy negatywnej opinii tego organu przeprowadza się konsultacje na temat zmiany granic osiedla. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że w następnych ustępach jest mowa o konsultacjach. Gdyby tego zdania nie było, mogłoby to budzić wątpliwość, kiedy te konsultacje się przeprowadza, czy tylko w przypadku negatywnej opinii, czy również w przypadku pozytywnej opinii. Jest to analogia do sytuacji przedstawionej w paragrafie 33 dotyczącym podziału osiedla. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to chciałbym przystąpić do przedstawiania tych uwag, które zostały zgłoszone i tych poprawek, które zostały zgłoszone i nie znalazły akceptacji komisji i kolejno, myślę, że taka byłaby formuła, poddalibyśmy je pod głosowanie. Czy możemy w ten sposób, panie przewodniczący?
Bardzo proszę.
Wobec tego najpierw sprawa dotycząca statutu miasta, tego głównego elementu. Proszę Państwa, w paragrafie 23, ustęp 1, pan prezydent proponuje wprowadzić zmianę brzmienia z obecnego. Obecnie ustęp ten brzmi: obsługę prawną oraz kancelaryjną rady, komisji oraz radnych zapewnia prezydent, wyznaczając w tym celu odrębną jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta do spraw obsługi rady. Chciałbym króciutko wyjaśnić, że przyjęliśmy tutaj określenie odpowiednią odrębną jednostkę organizacyjną, nie chcąc przesądzać nazwy tej jednostki. Pierwotnie było to biuro rady, ale w związku z tym, że nazwa ta może zostać zmieniona w drodze zmian organizacyjnych urzędu, w związku z tym przyjęliśmy zapis, który jest bardziej ogólny. Natomiast prezydent proponuje, aby to zdanie zakończyć słowem prezydent, a więc brzmienie ustępu pierwszego w paragrafie 23 brzmiałoby: obsługę prawną oraz kancelaryjną Rady, Komisji oraz Radnych zapewnia prezydent.
Czy pan przewodniczący, ja rozumiem, że pan przewodniczący omówi wszystkie poprawki, tak?
I to już jest kwestia, w jaki sposób będziemy tutaj procedowali, czy omówić wszystkie.
Myślę, że w tej chwili, że lepiej będzie o wszystkim powiedzieć, a później rozpoczniemy ewentualnie dyskusję i będziemy głosować. Dyskusję wyłącznie o tych poprawkach.
W paragrafie 23, druga poprawka dotycząca statutu miasta, dotycząca skreślenia w całości paragrafu 29, względnie w piśmie pana prezydenta było określenie, aby doprecyzować zapis. Myśmy przyjęli jedną rzecz. Komisja nie była organem, który miałby doprecyzować czy formułować zapisy proponowane przez inne osoby. Przedstawiciele pana prezydenta nie zaproponowali tej drugiej wersji, to znaczy zmiany brzmienia i doprecyzowania. Stąd też rozumiem, że jedyną możliwością, jaka w tej chwili istnieje i jedyną propozycją jest skreślenie 29 paragrafu statutu miasta, który mówi: sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok prezydent składa Radzie w pierwszym półroczu roku następnego. I trzecia poprawka, która dotyczy statutu miasta, zgłoszona również przez pana prezydenta, związana jest z paragrafem 48. W ustępie 4. O, przepraszam bardzo, to jest regulamin, nie statut, także jeżeli chodzi o prezydenckie poprawki dotyczące statutu, to byłoby wszystko. Natomiast również do statutu miasta uwagi i poprawki zgłosił Klub Prawa i Sprawiedliwości. Te poprawki dotyczą najpierw paragrafu 16, gdzie w ustępie 1 w punkcie 6 dotychczasowe brzmienie jest następujące. Każdy mieszkaniec Poznania posiadający czynne prawo wyborcze poparty przez co najmniej 5 tysięcy innych mieszkańców Poznania posiadających czynne prawo wyborcze w sprawach, które nie zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady lub Prezydenta. Chodzi tutaj o inicjatywę uchwałodawczą. To był wniosek pierwotny pana Norberta Napieraja. Potem został on przyjęty przez komisję, zmieniając jednakże z 1000 mieszkańców na 6000 mieszkańców, a po kolejnej uwadze w uzgodnieniu z proponującym panem radnym Napierajem przyjęliśmy 5000 mieszkańców. Natomiast Klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje brzmienie następujące. Każdy mieszkaniec Poznania posiadający czynne prawo wyborcze, którego wniosek poparło co najmniej 1000 innych mieszkańców Poznania posiadających czynne prawo wyborcze w sprawach, które nie zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady lub Prezydenta. Komisja tutaj kierowała się następującą linią. Uznała, że skoro każdy radny może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, to łatwiej jest zapewne przekonać jednak jednego radnego niż niezależnie, czy to będzie 1000 czy 5000 osób, mieszkańców Poznania, którzy musieliby poprzeć taki wniosek. Komisja negatywnie ten wniosek również przegłosowała. I w paragrafie, kolejna uwaga PiS-u, kolejny wniosek dotyczył również paragrafu 16 i Klub PiS proponuje dodanie w ustępie 1 punktu 8 w następującym brzmieniu. Przypominam, że jest to kwestia inicjatywy uchwałodawczej. 8 punkt ustępie pierwszym brzmiałby następująco. Komórka organizacyjna urzędu wyznaczona do obsługi Rady Miasta udziela pełnego wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i prawnego radnym pragnącym skorzystać z prawa inicjatywy uchwałodawczej. Komisja tę poprawkę również negatywnie zaopiniowała. I ostatnia uwaga dotycząca statutu miasta, zgłoszona przez Klub PiS, dotyczy paragrafu 47 statutu. Ten paragraf dotyczy łączenia mandatów radnego z członkostwem w Radzie Osiedla. Klub PiS proponuje skreślić w całości ten paragraf, a więc nie zabraniać łączenia tych dwóch funkcji społecznych. Jeżeli chodzi o statut, to są wszystkie propozycje zmian. Natomiast przechodząc do załączników do statutu, regulamin Rady Miasta. W tym przypadku mamy tutaj uwagi prezydenta, mianowicie w 48 paragrafie pan prezydent proponuje w ustępie 4 skrócić termin odpowiedzi. Mianowicie dotychczasowe brzmienie ustępu 4 w paragrafie 48 jest następujące. Odpowiedzi na zapytania udzielane są niezwłocznie, w razie braku takiej możliwości lub na wniosek pytającego w trybie, o którym mowa w paragrafie 46, w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia zapytania. Pan prezydent proponuje przedłużenie na 21 dni. Myśmy nad tym dość długo dyskutowali. Przyjęliśmy jednak, że chodzi tutaj o zapytania, a nie interpelacje, czyli sprawy stosunkowo proste, oczywiste, na które teoretycznie można by dać odpowiedź bezpośrednio na sesji. Natomiast w przypadku rzeczywiście konieczności uzyskania jakichś dodatkowych informacji przez odpowiadającego daliśmy ten termin 10-dniowy i ta poprawka nie znalazła również uznania przez komisję, została odrzucona przez komisję. Jeżeli chodzi o regulamin Rady Miasta, również do niego zgłosiła propozycję zmian, zgłosił klub PiS. I tak, jeśli chodzi o paragraf 7, jest propozycja klubu PiS-u dodania dodatkowego ustępu. Ten paragraf dotyczy oświadczeń i klub PiS proponuje ustęp 4 w brzmieniu: na wniosek radnego rada może zgodzić się na wygłoszenie oświadczenia w ważnej sprawie publicznej przez osobę niewymienioną w ustępie 1. Dla wyjaśnienia powiem, że w ustępie 1 są wymienieni radni, prezydent lub upoważniony przez niego zastępca, sekretarz miasta bądź skarbnik miasta. To jest rozszerzenie, które również zostało negatywnie przez komisję zaopiniowane. Druga uwaga klubu PiS dotyczy paragrafu 9. I tutaj w paragrafie 9 klub PiS proponuje zmianę brzmienia tego ustępu. Dotychczas jest następujące: prawo przedstawiania stanowiska w dyskusji nad danym punktem porządku obrad ma każdy, kto zgłosi przewodniczącemu chęć zabrania głosu przed rozpoczęciem sesji. Czas trwania wypowiedzi wynosi nie więcej niż 7 minut. Wypowiedzi takich nie może być więcej niż 3 w danym punkcie obrad. Decyduje kolejność zgłoszeń. Natomiast Klub Prawa i Sprawiedliwości proponuje zmianę brzmienia na następujące: prawo przedstawienia opinii w dyskusji nad danym punktem obrad ma każdy, kto zgłosi przewodniczącemu chęć zabrania głosu przed rozpoczęciem danego punktu porządku obrad. Czas trwania wypowiedzi wynosi nie więcej niż 7 minut. Wypowiedzi takich nie może być więcej niż 3 w danym punkcie obrad. Decyduje kolejność zgłoszeń. Proszę Państwa, różnica polega na tym, że komisja przyjęła, że należy zaanonsować tą chęć zabrania głosu przed rozpoczęciem sesji, natomiast klub PiS proponuje, że przed rozpoczęciem danego punktu obrad. Naszym zdaniem, zdaniem komisji, sytuacja taka, jaką proponujemy, ułatwia zachowanie porządku obrad i nie powoduje tego, że są pewne rzeczy no, zmieniające się w trakcie samej sesji. I jeszcze dwie poprawki, które proponuje pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk w regulaminie miasta. Mianowicie propozycja dotyczy paragrafu 49 ustęp 2. To jest kwestia skarg i wniosków. Dotychczas punkt ten brzmiał: skarga, do której rozpatrzenie należy do właściwości rady, kierowana jest przez przewodniczącego do, i potem są wymienione osoby lub komisje, do których jest skierowana. Natomiast pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk proponuje, aby ten ustęp drugi brzmiał: skarga, której rozpatrzenie w całości lub w części należy do właściwości rady, kierowane jest przez przewodniczącego do. Różnica polega na tym, że dodaje pan radny w całości lub w części. Myśmy jako komisja przyjęli: sprawa, której rozpatrzenie należy do właściwości rady, nie ujmując, czy to chodzi o całość, czy część. I wreszcie propozycja zmiany w paragrafie, to już jest wniosek, tak zwany wniosek mniejszości, dotyczy zmiany, która jest w paragrafie 23. I to jest paragraf 23 statutu. Mianowicie tam już jedna poprawka była, którą proponuje pan prezydent. To jest druga poprawka dotycząca tego samego elementu. Proponowane jest brzmienie następujące paragrafu 23. Ustęp pierwszy: obsługę prawną i kancelaryjną rady, komisji oraz radnych zapewnia prezydent, wyznaczając w tym celu odrębną jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta do spraw obsługi rady. Tu się nic nie zmienia w stosunku do tego, co komisja proponowała. Natomiast wprowadzony jest dodatkowy ustęp drugi, który mówi o tym, że prezydent zapewnia odrębną obsługę rady poprzez zatrudnienie w tym celu radcy prawnego oddelegowanego do obsługi prawnej rady lub na wniosek rady zleca tę obsługę zewnętrznej kancelarii prawnej. I to brzmienie nie zostało przez komisję przyjęte, a więc stanowi propozycję również przeprowadzenia zmiany. Drodzy Państwo, to są wszystkie zmiany, co do których musimy się ustosunkować w głosowaniu. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Zostały nam przedstawione również opinie dotyczące strony językowej. Kilka uwag się znalazło. Pomijam tutaj dwa rodzaje, to znaczy tak zwane literówki. W kilku miejscach się zdarzyło przestawienie liter, nie zostało to wychwycone, ale to jest jakby sprawa naturalna do poprawienia. Podobnie jeżeli chodzi o przestawienie kropki, na przykład przed znakiem cudzysłowu, która była, ma być po. Jedyna z uwag, która ma charakter nieco zmieniający, pomijam również tutaj, przyjmujemy to i to będzie poprawione, jeżeli zdarzyły się przypadki błędów ortograficznych, tam chodziło przede wszystkim o słowo partykułę nie z dalszą częścią, czy ma być razem, czy osobno, tutaj korekta językowa te sprawy wychwyciła. Natomiast została zaproponowana zmiana w paragrafie piątym statutu. W ustępie drugim słowa, może najpierw przytoczę brzmienie obecne i propozycję zmiany językowej. Dotychczas ten ustęp brzmi: w postaci herbu, flagi, pieczęci i hejnału miasta są przedstawione w załącznikach i tak dalej do niniejszego statutu. Natomiast korekta językowa proponuje wprowadzenie formy herbu, flagi, pieczęci i hejnału. Trudno mi tutaj powiedzieć, komisja nad tym nie dyskutowała, bo ta opinia została później wydana. Natomiast osobiście powiem szczerze, że nie bardzo wydaje mi się to uzasadnione, taka zmiana, bo to już zmienia dość istotnie to, co do tej pory było. Zresztą akurat tutaj nie zmieniło się nic w stosunku do poprzednio obowiązującego statutu. I jeszcze jedna uwaga językowa. Nie wiem, panie przewodniczący, czy my te uwagi językowe będziemy jako Rada przegłosowywali, bo no, jest to dość nietypowy przypadek. Nie jest to poprawka do statutu w sensie dotychczas rozumianym. Jest jeszcze jedna propozycja, która dotyczy zmiany w paragrafie 41, w ustępie pierwszym. Osiedle zarządza mieniem miasta związanych z realizacją jego zadań przekazywanych mu do korzystania zarządzeniem prezydenta. Językoznawca twierdzi, że powinno być osiedle zarządza mieniem miasta związanym z realizacją jego zadań przekazanym osiedlu. Jego zadań, czyli wiadomo, że przekazanym osiedlu, czyli to ta forma, która była do tej pory, chyba jest wystarczająco jednoznaczna. Dziękuję bardzo.
Znaczy, to są uwagi językowe. Jeśli one dotyczą wyłącznie poprawności językowej, to jest to rzecz techniczna. Natomiast jeśli zmieniają w jakiś sposób możliwy sens zdania, to jeśli pan przewodniczący sobie zażyczy, to ogłosimy na przykład 10-minutową przerwę, żeby komisja się zebrała i wszystkie takie rzeczy zaakceptowała, żeby to było w zupełności poprawnie.
Panie przewodniczący, myślę, że 5-minutowa przerwa starczy, dlatego że tych uwag jest tak mało, że nie ma żadnego...
To tylko proszę zaproponować w stosownym momencie i wtedy to uczynimy.
Ja myślę, że jeżeli można, to przed przystąpieniem do głosowania poprawek byśmy taką 5-minutową przerwę, bym zaproponował taką 5-minutową przerwę, jeżeli pan przewodniczący wyrazi zgodę i komisja by w tym czasie ustosunkowała się do tych uwag językowych.
Dobrze, a w tej chwili w takim razie chciałem zapytać państwa, czy w sprawie przedstawionych poprawek ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę. Przypominam państwu, że jesteśmy w drugim czytaniu projektu uchwały, w którym rozmawiamy wyłącznie o przedstawionych poprawkach i formalnie powinniśmy tę dyskusję przy każdej poprawce prowadzić, ale uchwalanie statutu jest rzeczą wysokiej rangi, dlatego proponuję to w ten sposób, żeby jeśli ktoś chce wypowiedzieć pewną opinię o całości poprawek, to taki sposób dzisiaj dopuszczam. Bardzo proszę, panie radny.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Pragnę państwu przekazać kilka uwag jako członek Komisji Statutowo-Regulaminowej, który został tam delegowany z ramienia Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Składał też w imieniu tego klubu poprawki. W sumie złożyłem i we własnym imieniu i w imieniu klubu 21 poprawek w trakcie posiedzeń komisji. Kilka z tych poprawek, powiedzmy o mniejszym technicznym znaczeniu, zostało przyjętych przez komisję. Kilka poprawek też natury technicznej ku mojemu zdziwieniu nie zostało przez komisję zaakceptowanych, ale na tych poprawkach skupiać się w moim wystąpieniu nie będę, bo to jest troszkę już dyskusja prawna, czy w danym miejscu powinno pisać, że rozpatrzenie skargi jest w całości, czy w całości lub w części. Nie chcę, to już o tym decydowała komisja, nie chcę Państwa tym zajmować. Natomiast chciałbym skupić się na tych poprawkach, które w mojej opinii są, mają znaczenie kluczowe dla treści poszczególnych zapisów, znaczenie, z którym będziemy się mierzyć przez następne lata obowiązywania tego statutu, bo mam nadzieję, że ten statut zostanie przez premiera zaakceptowany i wejdzie w życie. Ten statut wprowadza, porządkuje w pewien sposób porządek ustrojowo-prawny w mieście i w tym sensie jest oczywiście krokiem w dobrym kierunku. Natomiast niestety Komisja Statutowo-Regulaminowa nie zaakceptowała kilku kwestii, które proponowaliśmy, a które mogły ten statut uczynić jeszcze lepszym, jeszcze bardziej przyjaznym, odwróconym przodem do mieszkańców miasta, a niestety w tym statucie w porównaniu do obecnych regulacji w kilku miejscach przynajmniej jest to krok do tyłu. I tutaj już mowa o konkretnych poprawkach, Szanowni Państwo. Ja bym to podzielił na takie dwa rodzaje poprawek, które, nad którymi warto się jeszcze raz zastanowić i prosiłbym Państwa serdecznie, mimo że wiem, że jedynie garstka z nas uczestniczyła w pracach Komisji Statutowo-Regulaminowej i pewnie większość z Państwa szerzej o projekcie statutu słyszała dopiero przy okazji pierwszego czytania, a dzisiaj słyszy nieco o poprawkach. Prosiłbym jednak Państwa, aby zastanowić się nad tymi konkretnymi zapisami, czy nie warto rozważyć ich poparcia, ponieważ wydaje mi się, że niektóre z nich są po prostu bardziej korzystne w kontekście współpracy obywatela z miastem, czy też stosunków obywatela z urzędem. Pierwsza poprawka, o której chciałbym powiedzieć, to tak zwany zapis dotyczący inicjatywy obywatelskiej zaproponowany przez pana radnego Norberta Napieraja. My od początku ten pomysł gorąco popieraliśmy i cieszymy się, że ten zapis znalazł się w projekcie statutu miasta. Niemniej jednak chcieliśmy przypomnieć i powrócić jakby do pomysłu takim, jakim on był u źródła, to znaczy, że pierwotnie proponowano, aby ta inicjatywa obywatelska była realnym narzędziem, które może być wykorzystywane przez mieszkańców miasta i temu służyć miał próg 1000 głosów, który został zaproponowany na samym początku, 1000 podpisów pod projektem, który może zostać złożony pod obrady Rady Miasta. Tutaj była dyskusja na komisji, czy to nie jest zbyt mały próg. Próbowałem przekonać kolegów radnych z komisji, że jeżeli to ma być narzędzie nie tylko wirtualne, nie tylko symboliczne, o którym gdzieś napiszą niektóre media, ale w praktyce w przyszłej kadencji okaże się, że ono nie będzie wykorzystywane, to trzeba ten próg w okolicach przynajmniej tego 1000 podpisów zachować. Niestety propozycja obecnych brzmień statutowych jest taka, żeby ten próg opierał się na poziomie 5000 głosów i to moim zdaniem sprawi, że z takimi inicjatywami obywatelskimi będziemy mieli 2-3 razy w kadencji do czynienia, że nie będzie to narzędzie powszechnego uaktywnienia obywateli, którzy mogliby wprowadzać pewne swoje idee pod obrady rady. Owszem, i są argumenty, że mogą przekonać pojedynczego radnego i ten radny może złożyć taki projekt uchwały. Niemniej jednak wiadomo, że inicjatywa obywatelska ma to do siebie i po to tak naprawdę została wprowadzona, żeby to właśnie obywatele siłą swoich podpisów, siłą swoich argumentów przedstawionych bez pośrednictwa radnego mogli swoje pomysły przedstawiać i w mojej opinii ten pomysł jest bardzo dobry. Tutaj gratuluję panu radnemu Napierajowi, że go zgłosił. Niemniej jednak uważam, że aby on realnie mógł funkcjonować, to powinien być oparty na niewysokiej pułapie wymaganych podpisów. Dlatego proponujemy w naszej poprawce nie 5000 podpisów, tylko 1000 podpisów mieszkańców Poznania, aby zgłosić inicjatywę obywatelską. Druga poprawka dotycząca tej kategorii relacji obywatela z Urzędem Miasta to kwestia wystąpień mieszkańców na sesji Rady Miasta. W chwili obecnej mamy taką praktykę, ona nie jest usankcjonowana statutowo, że każdy z radnych może udzielić głosu mieszkańcowi, który chce wystąpić na sesji. Ta praktyka w mojej opinii funkcjonowała zupełnie przyzwoicie. Nie było częstych przypadków nadużywania tej praktyki, ale w trakcie prac komisji bardzo wyraźna była tendencja, żeby ograniczyć tą możliwość zabierania głosu przez mieszkańców na sesjach Rady Miasta pod hasłem uporządkowania sesji Rady Miasta. Ja się częściowo jestem w stanie z tym zgodzić. Jestem w stanie się zgodzić, że sesję Rady Miasta trzeba uporządkować. Natomiast trzeba zachować też zdrowy rozsądek i umiar pomiędzy porządkowaniem a odcinaniem obywateli od głosu na sesjach Rady Miasta. Stąd proponujemy, aby na przykład w punkcie, ponieważ chciałem zauważyć tutaj, zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z tymi proponowanymi zapisami już udzielanie przez radnych głosu mieszkańcom nie będzie możliwe. Będzie natomiast możliwe zabieranie głosu przez mieszkańców, tylko jeżeli zgłoszą chęć zabrania takiego głosu przed początkiem sesji, odnosząc się do danego punktu. Także proszę, i tylko 3 głosy tych mieszkańców będą możliwe i będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Proszę zwrócić uwagę, że w sprawach drażliwych, takich jak były dyskusje w sprawach studium, w sprawach niektórych planów zagospodarowania przestrzennego, to de facto ukróci dyskusję, bo będziemy mieli jednego, dwóch mieszkańców, może 3, którzy zapiszą się do głosu, jeżeli zdążą, jeżeli doczytają, że przed początkiem sesji muszą to zrobić. Dlatego my w jednej z poprawek będziemy proponować, żeby to było przed początkiem danego punktu porządku obrad. To jest moim zdaniem dużo sensowniejsze. Natomiast jeżeli nie zdążą, no to nie będzie przy tym punkcie już w ogóle dyskusji z udziałem mieszkańców. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Nie wiem, czy ci mieszkańcy tak przeszkadzają w tych dyskusji nad każdym punktem porządku obrad. Moje wrażenie jest inne, ale tak obecne zapisy, takie są obecne zapisy proponowane. A poza tym nie będzie możliwe zabranie głosu przez mieszkańców w jakiejkolwiek innej sprawie niż te, które są poruszane w porządku obrad danej sesji. Wiecie Państwo, że zdarzają się sytuacje, kiedy ważna sprawa publiczna staje na Radzie Miasta niejako poza jej porządkiem obrad. Tak się zdarza i wtedy też mamy taką praktykę, że radni udzielają głosu w punkcie oświadczenia mieszkańcom. I tutaj jest propozycja, aby to wykluczyć. To znaczy propozycja komisji zmierza do tego, żeby tylko radnym, żeby i prezydentowi przysługiwało prawo do wygłoszenia oświadczenia, tak aby mieszkańcy nie mogli w tym punkcie wygłaszać oświadczeń. Moim zdaniem ten rygoryzm jest w tym przypadku zbyt daleko posunięty i zgadzam się, że być może pełna swoboda nie jest tutaj rozwiązaniem idealnym. Dlatego proponujemy w poprawce, aby na wniosek radnego rada mogła zgodzić się na wygłoszenie oświadczenia w ważnej sprawie publicznej przez osobę z zewnątrz. Chodzi o to, aby jeżeli rzeczywiście stanie jakaś sprawa ważna, jeżeli rzeczywiście jakaś sprawa bieżąca będzie musiała być rozpatrzona na Radzie Miasta, czy też będzie potrzeba dyskusji na jej temat, żeby radny w imieniu mieszkańca mógł zgłosić prośbę mieszkańca o zabranie głosu i żeby rada zdecydowała o tym, czy jest to sprawa na tyle ważna, aby mieszkaniec mógł ten głos zabrać. Moim zdaniem to jest i tak obostrzone rozwiązanie, ale no lepsze niż to, żeby w ogóle wykluczać mieszkańców z prawa głosu w punkcie oświadczenia. I proszę Państwa, żeby się nad tym zastanowić, bo zgodnie z tą poprawką kontrola Rady nad wygłaszaniem oświadczeń i tak będzie istnieć. W związku z tym czemu nie pozwolić mieszkańcom na to, żeby w ważnych sprawach mogli się w tym punkcie wypowiadać, jeżeli uznamy, że jest to sprawa rzeczywiście istotna. O tym, że lepszym rozwiązaniem byłoby zgłaszanie chęci zabrania głosu przed danym punktem porządku obrad niż przed sesją, już kilka słów mówiłem. Myślę, że w sytuacji, w której nasze sesje są tak rozciągnięte w czasie i nikt do końca nie wie, kiedy te sesje się skończą, raz się kończą o godzinie 14, raz się kończą o godzinie 20, wymaganie od mieszkańców, żeby przychodzili tu koniecznie za 5 czy za 10, 9 czy dzień wcześniej i zgłaszali chęć zabrania głosu w danym porządku obrad, podczas gdy nie wiadomo, kiedy ten porządek obrad będzie, bo może być na przykład to przedostatni punkt porządku obrad, no wydaje się mało sensowne. Lepiej, żeby umożliwić mieszkańcom zgłaszanie chęci zabrania głosu przed danym porządkiem obrad i w ten sposób wyjdziemy im naprzeciw, a przecież nic nie stracimy, bo i tak będzie kolejność zgłoszeń zgodnie z propozycjami takimi, jakie są w zapisach statutowych projektu statutu decydowała. I to są tak naprawdę te 3 kluczowe poprawki. Ta dotycząca pułapu 1000 głosów, ta dotycząca możliwości zgodzenia się przez Radę na zabranie głosu przez osobę z zewnątrz, jeżeli dotyczy to ważnej sprawy publicznej, i ta, aby móc zgłaszać się do głosu przed danym punktem porządku obrad. Zwróćcie Państwo uwagę, że gdyby radnym postawić taki wymóg, że mogą się... Przepraszam bardzo. Że mogą się zgłosić do danego porządku obrad tylko przed sesją, no to uznalibyśmy to wszyscy chyba za absurd, prawda? Żebyśmy się zapisywali ktoś do 17, ktoś do 19 punktu, że chce tam zabrać głos, a po drodze różne rzeczy wynikają i się okazuje, że w tym punkcie jednak nie trzeba zabierać głosu, a w innym trzeba. Dla radnych taki wymóg byłby absurdalny. Dlaczego stawiamy go mieszkańcom? Nie stawiajmy go mieszkańcom w takim razie. To są te trzy sprawy dotyczące relacji władz miasta z mieszkańcami, o które prosiłbym, żebyś były przedmiotem jeszcze Państwa analizy i rozważania. Natomiast są też jeszcze dwie poprawki, co do których stosunek komisji negatywny był dla mnie osobiście zadziwiający, bo walczymy o to chyba tak naprawdę prawie wszyscy tutaj w Radzie Miasta. Prawie wszyscy mamy spójną opinię co do tego, że jest to problem istotny, który powinien być w jakiś sposób rozwiązany, a mimo to komisja opiniuje tę kwestię negatywnie. O czym mówię? Mówię o pozycji radnego w relacjach z prezydentem miasta i w relacjach z urzędem miasta, to znaczy w jaki sposób radny ma prawo i w jaki sposób radny ma możliwości wykonywania swojego mandatu. Ja nigdy nie ukrywałem tego, że i byłem zaskoczony tym, zostając tutaj radnym niemal 4 lata temu, że radni mają tak słabą pozycję, tak słabe wsparcie merytoryczne, prawne w zakresie wykonywania swojego mandatu. I niemal od początku podnosiłem tę kwestię, że powinno to wsparcie być wzmocnione. I ono w jakiś sposób rzeczywiście zostało wzmocnione. Nie przepisami, tylko pewną praktyką. Rzeczywiście na skutek tego, że mówiłem to nie tylko ja, ale wielu kolegów radnych, koleżanek z innych klubów również, okazało się, że można w Biurze Rady Miasta zatrudnić prawnika, że można poprosić tego prawnika, czy też skłonić te panie, które pracują w Biurze Rady Prawnej. Pan przewodniczący jest w stanie to zrobić, żeby nam pomagały w rozmaitych kwestiach. Cieszę się, że trwało to trochę, bo trwało to no, bez mała 3 lata, ale że udało się jednak chociaż trochę poprawić tą sytuację wykonywania mandatu radnego poprzez praktykę. Ale uważam, że jeżeli chcemy na stałe mieć zagwarantowaną prawidłową obsługę merytoryczną, prawną, tak abyśmy mogli realizować swój mandat w sposób rzetelny, wypełniać swoje obowiązki w sposób aktywny, bo to jest chyba nasze zadanie, po to tu zostaliśmy wybrani, to powinniśmy mieć dostęp po pierwsze do niezależnej, stałej obsługi prawnej. To nie jest żadne widzimisię. Tak jest we Wrocławiu, Rada Miasta ma swojego prawnika, który nie zawsze ma takie samo zdanie jak prawnik pana prezydenta. I takie rozwiązanie może funkcjonować i to tam nikogo nie dziwi specjalnie, że to tam funkcjonuje. A w przypadku, kiedy my proponujemy, aby dać nam jednego prawnika, bądź wyznaczyć niezależną kancelarię prawną, która świadczyłaby niezależne opiniowanie, czy też pomaganie radnym w formowaniu projektów uchwał, to się traktuje jako wkraczanie w kompetencje prezydenta, czy też jakieś nadzwyczajne oczekiwania z naszej strony. W mojej opinii, jeżeli chcemy być traktowani poważnie, no to traktujmy też poważnie sami siebie. I oczekujmy tego, że będziemy mieli takie wsparcie merytoryczne. Przecież nie każdy radny jest prawnikiem. Przecież nie każdy radny, mający dobre pomysły nierzadko, jest w stanie to ująć rzetelnie w projekt uchwały. Do tego jest też potrzebne wsparcie takie zupełnie bezpośrednie merytoryczne. Dlatego też proponujemy dwie poprawki w tym celu. Po pierwsze, poprawkę w paragrafie 17 ustęp 8. Komórka organizacyjna urzędu wyznaczona do obsługi miasta udziela pełnego wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i prawnego radnym pragnącym skorzystać z prawa inicjatywy uchwałodawczej. Chodzi tutaj, aby jasno w statucie określić. To jest w ogóle paragraf mówiący o formułowaniu projektów uchwał. On tej tematyki dotyczy, stąd akurat w tym paragrafie taką poprawkę nową, taki zapis nowy proponujemy. Chodzi tutaj o to, żeby nie było tak, jak było w tej kadencji. Powiedzcie Państwo sami. Ile projektów indywidualnych radnych pojawiło się w tej kadencji? 5, 6, może 7. Ta liczba nie przekroczyła 10 projektów, ale z czego to wynika? Z tego, że radni są kompletnie nieaktywni, nie mają chęci składania projektów uchwał? Nie wierzę w to. Myślę, że część radnych złożyłaby projekt uchwały, gdyby nie to, że wiedzą, że po pierwsze taki projekt musieliby opracować od początku do końca sami, licząc tylko i wyłącznie na wiedzę prawną i merytoryczną siebie bądź ewentualnie jakichś swoich znajomych. I po drugie, że wiedzą również, że składając taki projekt uchwały mają 95% pewność, że ten projekt uzyska negatywną opinię prawną ze strony Biura Prawnego Urzędu Miasta, bo tak zwykle jest. Jakoś przypadkowo projekty radnych, choćby nie wiem jak dobrze przygotowane, zawsze mają negatywną opinię prawną Biura Prawnego Urzędu Miasta. A wydaje mi się, że gdybyśmy mieli niezależną kancelarię prawną do naszej obsługi, bądź wyznaczonego prawnika do naszej obsługi, to jednak ta sytuacja i ta dyskusja z Biurem Prawnym Urzędu Miasta, z panem prezydentem, wyglądałaby nieco inaczej. Że nie byłoby tak, że biuro prawne jest tutaj wyrocznią i jak powie, że coś jest niezgodne z prawem, to wszyscy kiwają, bądź niemal wszyscy kiwają głowami i mówią, no tak, problem, no, niezgodne z prawem. Prawo jest szerokie, interpretacja jego również może być szeroka i może być zbieżna, czy też bliższa interesom pana prezydenta i bliższa interesom radnych, czy też mieszkańców, którzy są przez tych radnych reprezentowani. Biuro prawne siłą rzeczy zawsze będzie miało tą interpretację prawa zbliżoną do interpretacji pana prezydenta. Jeżeli nie będziemy mieli niezależnej obsługi prawnej i wsparcia przy formułowaniu projektów uchwał, to ta sytuacja zawsze będzie miała miejsce. I kończąc już ten fragment mojego wystąpienia dotyczący relacji, dotyczący obsługi radnych, chciałem tylko powiedzieć, że my długo na ten temat w komisji dyskutowaliśmy i wydawało mi się, że przekonałem też niektórych kolegów do tego, że takie wzmocnienie pozycji Rady Miasta i też pojedynczego radnego jest konieczne. Po czym to wnioskuję? Ano choćby po tym, że dyskutowałem długi czas z panem kolegą radnym Wiśniewskim, którego tutaj nie ma w tej chwili, o tym, jaki możemy znaleźć kompromisowy zapis, żeby tą pozycję radnego wzmocnić. I ja teraz przeczytam, jaki ten kompromisowy zapis znaleźliśmy z panem kolegą radnym Wiśniewskim. Aby poza ustępem pierwszym, w którym mówimy, że obsługę prawną oraz kancelaryjną rady, komisji oraz radnych zapewnia prezydent, wyznaczając w tym celu oddzielną jednostkę organizacyjną Urzędu Miasta do spraw obsługi rady, to jest już istniejący zapis, wprowadzić poza tym kolejny ustęp. Prezydent zapewnia odrębną obsługę prawną rady poprzez zatrudnienie w tym celu radcy prawnego, oddelegowanego do obsługi prawnej rady lub na wniosek rady zleca tę obsługę zewnętrznej kancelarii prawnej. Ja to czytam z maila, który wysłał mi pan radny Mariusz Wiśniewski w trakcie obrad komisji jako taką propozycję znalezienia pewnego kompromisu. I ja dokładnie, literalnie tą propozycję zaproponowałem jako poprawkę, która będzie dzisiaj głosowana, która na komisji nie uzyskała akceptacji. Pana radnego Wiśniewskiego na tym posiedzeniu komisji konkretnie, na którym to głosowaliśmy, nie było. Ale podaję to tylko jako przykład po to, żeby zachęcić państwa i prosić o to, żeby się nad tym zastanowić. To nie jest widzimisię ta propozycja. To nie jest jakieś oczekiwanie, które nie może być spełnione. Pan prezydent ustami swoich prawników podnosił, że to wkracza w jego kompetencje, że my decydujemy o tym, w jaki sposób ma być obsługiwana Rada Miasta. No nie, no Rada Miasta w statucie ma prawo określić to, że chce mieć niezależną obsługę prawną. A owszem, prezydent decyduje o tym, w jaki sposób tą niezależną obsługę prawną wykona. Tutaj nie chcemy, panie prezydencie, w pana kompetencje wkraczać. Natomiast jako Rada Miasta, niezależny organ uchwałodawczy, mamy prawo oczekiwać niezależnej obsługi prawnej i taki zapis w statucie, w mojej opinii, powinien się znaleźć. Proszę państwa o tym, żeby zastanowić się, bo jeżeli jako Rada zagłosujemy przeciw poprawce, która ma wzmocnić naszą pozycję, to ja już z tego kompletnie nic nie będę rozumiał. I ostatnia kwestia, zupełnie krótko, dotycząca innego tematu. Zakaz łączenia mandatu radnego osiedlowego z radnym miejskim. Ja nie mam tutaj wyrobionego poglądu co do tego, czy ten pomysł jest słuszny w sensie merytorycznym, czy nie. Są rozmaite opinie. Ja byłem również radnym osiedlowym, teraz już nie jestem. Uważam, że te doświadczenia, które wyniosłem z Rady Osiedla, w znacznej mierze pomagają mi pełnić funkcję radnego miasta, ale jest też wielu radnych, którzy nie byli nigdy radnymi osiedlowymi, nie chcą nimi być. Uważają Rady Osiedla za pewien dodatek do funkcjonowania miasta. I powiedzmy tak, Są argumenty podnoszone takie, zgodnie z którymi nawet same rady osiedli proponują, żeby wykluczyć ze swojego grona radnych, bo uważają, że ci radni mają za silną pozycję w ich osiedlach i lepiej by było, gdyby ich tam nie było. Ale są też, znam takie rady osiedli, którzy bardzo się cieszą, że mają radnych w swoim gronie, bo dzięki temu mogą lepiej forsować niektóre swoje projekty na forum Rady Miasta. Nie chcę w tą dyskusję merytoryczną wchodzić. Natomiast chcę tylko zwrócić Państwu uwagę na jedną kwestię. Że zakazy łączenia jakichkolwiek mandatów, ta materia zakazu łączenia mandatów jest dzisiaj regulowana tylko i wyłącznie ustawowo. Jest pewna zasada dzielenia kompetencji ustawowych i tego, co my możemy zrobić na poziomie uchwały. I jeżeli zaczęto daną materię regulować ustawowo, to ciężko jest przyjąć interpretację, że my możemy uchwałami różne rzeczy dodawać, odejmować, uzupełniać wedle swojego uznania. Wydaje się, że ten zapis, niezależnie od swojej zawartości merytorycznej, jest po prostu niezgodny z prawem. Opinie prawne są w tej mierze różne. To pewnie pan przewodniczący za chwilę powie, bo jest autorem tej poprawki, że opinie są różne. Natomiast niezależnie od opinii, mam takie głębokie przekonanie, że jeżeli ustawodawca chciałby taki zakaz wprowadzić, a wprowadził szereg zakazów dotyczących łączenia mandatu, lub jeżeli chciałby taki zakaz, wprowadzenie takiego zakazu pozostawić w gestii Rady Miasta, to by to wyraźnie wskazał. Nie wskazał tego w projekcie, nie wskazał tego w ustawie, w związku z tym w mojej opinii wykluczył możliwość takiej regulacji przez Radę Miasta, dlatego proponujemy skreślenie tego paragrafu. Pozostałe poprawki dotyczą kwestii technicznych, co do niektórych jestem zdziwiony, że komisja ich nie poparła, ale nie zamierzam teraz Państwu przedstawiać szczegółów w tych sprawach, bo to są kwestie, drobniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania czy komisji rewizyjnej, czy też w zakresie rozpatrywania skarg. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz. Zachęcam do tego, żeby pochylić się w szczególności nad tymi poprawkami, które dotyczą relacji urzędu z mieszkańcami miasta i pozycji radnych w relacjach z prezydentem miasta i obsługi radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ, ale proszę już teraz trzymać się czasowych ograniczeń.
Szanowni Państwo, powiem tak. Większość na tej sali ma platforma o nazwie Obywatelska i wierzę w to, że ta nazwa zobowiązuje i myślę, że koledzy z platformy nie pozwolą na ograniczenie kontaktu mieszkańców z Radą Miasta Poznania. Zmiany, które zaproponowała komisja, ewidentnie do tego prowadzą. Ja rozumiem, że to jest wygoda pracy. Znam radnych, którzy kontakt z mieszkańcem odbywają poprzez pośrednictwo biura rady. Nie zawsze mimo prośby się z tym mieszkańcem skontaktują, ale to jest ich sprawa. Oni zostaniemy ocenieni przy najbliższych wyborach wszyscy razem. Ale to, co jest proponowane, więc żeby mieszkaniec, który chce zabrać głos w punkcie, który go dotyczy, gdzie, jak to często się zdarzało, były wręcz przypadki niszczenia mieszkańca. On ma przyjechać najpierw przed sesją, zgłosić się, że chce w tym punkcie wziąć udział, po czym ma czekać, nie wiem, 5, 10, 15 godzin, aż ten jego punkt wejdzie pod obrady. No może wyjść, ale bez sensu. Zwalnia się z pracy po to, żeby tylko panu przewodniczącemu powiedzieć, że zabiera głos. Nie było wielu wypadków, gdzie mieszkańcy zabierali głos. Co do oświadczeń, no ja rozumiem, że większość radnych zdenerwowało ostatnie wystąpienie dziennikarzy Gazety Wyborczej, którzy wdarli się na mównicę i nakazali mieszkańcom zmieniać Poznań. No i po tych doświadczeniach koledzy z Platformy i inni członkowie komisji z wyjątkiem PiS-u zaproponowali, żeby było to po prostu niemożliwe. No po co przychodzą jacyś ludzie, jacyś jeszcze dziennikarze i mówią radnym, co w tym mieście trzeba zmienić. Myślę, że to rzeczywiście jest słuszny pomysł, żeby wykreślić i żeby taka wiara nie miała prawa przychodzić i nakazywać radnym jakichś działań. No, bo jeszcze, no Gazeta Wyborcza to jeszcze, no ale przecież mogą przyjść z naszego dziennika na przykład, tak? I to jest, ale mimo wszystko jestem bardzo usatysfakcjonowany, bo muszę wam, koledzy z Platformy, powiedzieć, że spodziewałem się po waszych propozycjach dalej idących rozwiązań. Na przykład to, że radny w czasie sesji może tylko raz głosować przeciwko jakiejś uchwale. Tylko jeden raz. I muszę powiedzieć, Ręczę, że znaleźliby się w urzędzie prawnicy, którzy by powiedzieli, że jest to zgodne z prawem i pan przewodniczący Rady Miasta powiedział, mamy ekspertyzę prawną, jest to zgodne z prawem. Tego nie ma. Jestem naprawdę pełen podziwu, zwłaszcza, że patrząc na sondaże, no jesteście przekonani, że będziecie rządzić w następnej kadencji i nie zaproponowaliście tego genialnego rozwiązania problemu z opozycją. Myślę, że to nawet trochę o was dobrze świadczy, chociaż nie jest to powiedziane, że na początku następnej kadencji tego pomysłu w życie nie wprowadzicie, zwłaszcza jak prezydentem zostanie prezydent Ganowicz. Bo jak prezydent Grobelny to nie, bo sami pewno z 2-3 razy zagłosujecie przeciwko jakimś uchwałom, żeby do porządku go doprowadzić. Także jestem pełen podziwu. Natomiast naprawdę, kiedy powstawała Platforma Obywatelska, wielu mieszkańcom wydawało się, że to rzeczywiście będzie Platforma Obywatelska. Dzisiaj zmieńcie sobie nazwę na Platforma A Obywatelska.
Dziękuję. Ja zmuszony jestem kilka wyjaśnień udzielić. Przede wszystkim przedstawiciele Gazety Wyborczej zostali zaproszeni i występowali w punkcie komunikaty, a nie oświadczenia. W związku z tym ta interpretacja, jakkolwiek zgrabna retorycznie dla pana radnego, nie ma uzasadnienia. Tym bardziej, że propozycje do statutu zostały sformułowane dużo wcześniej niż ostatnia sesja. To po pierwsze. Druga rzecz, jeśli chodzi o uwagę do zgłaszania się do zabrania głosu w jakimś punkcie. Ja już mówiłem na poprzedniej sesji, gdy mówiliśmy o statucie, że to jest kwestia zastanowienia się, na czym polega uprawnienie mieszkańców do tego, żeby w czasie sesji się wypowiadać. W tej propozycji jest ono zupełnie swobodne, a nie zależy od kaprysów radnego, czy, bo tak to ja nieraz widziałem, jak po sali ktoś biegał od radnego do radnego z pytaniem, czy udzieli mu głosu. To nie powinno być tak, że obywatel ma prawo zabrać głos tylko dlatego, bo radny X ma kaprys albo go nie ma, żeby udzielić tego głosu. To po pierwsze. I niech panowie radni się nie śmieją, bo z tego miejsca dokładnie widać, jak szuka się kogoś, kto udzieli głosu gościowi sesji. A trzecia rzecz, żeby było jasne, to nie, przecież statut nie definiuje tego, w jaki sposób należy poinformować o sposobie, o chęci zabrania głosu i proszę nie straszyć, że to trzeba się z pracy zwolnić i spędzić tutaj cały dzień, bo sposoby komunikacji są różne, to po pierwsze, a po drugie ta poprawka została złożona i myślę, że Rada ją rozstrzygnie w rozsądny sposób. Nawet zmiana w takim kierunku, jak pan radny Szynkowski proponuje, nie zmienia postaci rzeczy, bo jeśli ktoś zgłosi się przed sesją, to i tak ten głos będzie mógł zabrać. A jak mówię, sposoby komunikowania są we współczesnym świecie inne i umożliwiają to zrobienie bez konieczności zwalniania się z pracy. A myślę, że sesja, trzecia uwaga, sesja Rady Miasta nie jest najwłaściwszym miejscem do ironizowania na temat nazw ugrupowań politycznych, bo jak sobie przypomnę, to na temat każdego ugrupowania różne rzeczy można powiedzieć, zwłaszcza co rozmaite skróty znaczą, a chyba nie jest to miejsce, żeby zajmować się rozszyfrowaniem skrótów nazw ugrupowań partyjnych. Pani radna Lidia Dużo chciała coś zapytać, pamiętam. Już wszystko. Dobrze. Nie widzę dalszych zgłoszeń, w związku z tym zgodnie z prośbą pana przewodniczącego Chudobieckiego do godziny 10.20 ogłaszam przerwę, w której komisja się króciutko zbierze, tak? W pokoju numer 3.